Omówiliśmy prawie cały dekalog, zostało nam jedno przykazanie, przykazanie siódme, nie cudzołóż, tak? Księga Powtórzonego Prawa, piąta Księga Mojżeszowa, piąty werset, osiemnasty werset, nie cudzołóż. I dzisiaj, no to jest no, trudny temat i dosyć rozbudowany, w związku z tym podzieliłem go na części. I dzisiaj jakby no, patrzymy na Stary Testament, na to, co mówi Prawo Mojżeszowe, ale też nie w całości. Jedną część zostawiam, czy zostawiłem na kolejne nabożeństwo, czy za 2 tygodnie. Znaczy za tydzień jest nabożeństwo, ale Kijów będzie głosił kazanie, więc będzie mówił o czymś innym, no, a ja będę kontynuował za 2 tygodnie, jeśli Bóg pozwoli. I mam nadzieję, że zakończę to kazanie, znaczy ten temat. Jeżeli nie, no to będzie jeszcze trzecie kazanie. W każdym bądź razie, dlaczego to mówię? Żeby nie wyciągać po tym jednym kazaniu od razu zbyt pochopnych wniosków, tak? No bo to nie jest całość, to jest tylko fragment Starego Testamentu, a my, żeby mieć obraz całości, no musimy też wziąć pod uwagę i Nowy Testament, to co naucza Pan Jezus. W związku z tym jakby stopniowo zagłębiamy się, tak, w te rzeczy, ale no, potrzebne jest to, żeby zobaczyć no, pewną etykę seksualną Bożą, biblijną, tak. To tak gwoli wstępu. Więc przeczytaliśmy na początku ten fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału, przecież cały rozdział, który mówi nam, że taka właśnie była etyka no, seksualna Egiptu i też taka była etyka seksualna narodów zamieszkujących Kanaan, do których Bóg wprowadzał Izraelitów. Więc widzimy, że podejście tych narodów do kwestii seksu i seksualności człowieka były bardzo liberalne, patrząc z Bożej perspektywy, czy z perspektywy Bożego prawa, prawa Mojżeszowego. No i ktoś mógłby powiedzieć, że czytając te słowa, że może to jest jakaś przesada w tym, tak? Że wcale niekoniecznie tak nie było, że może raczej to przekoloryzowane jest, czy przebarwione, żeby pokazać, czy, no, że tamci ludzie to źli, a ci Żydzi to dobrzy, prawda? Więc no, jak to było naprawdę? Czy faktycznie było aż tak źle? Więc no, musimy się odwołać do historii, do archeologii na przykład. I otóż w tym tygodniu nawet oglądałem dokument w telewizji na temat faraona Tutanchamona. Faraon Tutanchamon jest uważany za ostatniego członka linii faraonów należących do 18. dynastii. I ta dynastia panowała w Egipcie przez około 250 lat, od 1550 roku przed naszą erą do 1298 roku przed naszą erą. I tam do tej Tutanchamon jest, chociaż Tutanchamon jest uznawany za ostatniego z tej linii, to tam jest jeszcze dwóch faraonów po nim, ale nie są to członkowie rodziny Tutanchamona. To są wysoko postawieni Egipcjanie, którzy zostali faraonami, ponieważ Tutanchamon nie zostawił potomków po sobie. No i padło pytanie, dlaczego ta dynastia upadła? Dlaczego ta dynastia skończyła swoje panowanie po zaledwie 250 latach? I odpowiedź była dla mnie zaskakująca, ponieważ ci, którzy ten dokument przygotowali, no odpowiedzieli, że dynastia Tutanchamona upadła, czy ta 18. dynastia z powodu kazirodztwa. Kazirodztwo, czyli żenili się, czy brali faraonowie brali sobie za żony swoje własne siostry albo swoje własne córki. Dlaczego? No bo uważali siebie za bogów. Więc żeby nie mieszać swojej krwi, prawda, boskiej z kimś innym, no to musieli brać wyłącznie kobiety za żony ze swojej własnej rodziny, żeby ta krew się nie przemieszała. No a w związku z tym, że brali kobiety ze swojej własnej rodziny za żony, w związku z tym no, geny ich potomków były coraz słabsze. Tak? I tam na przykład już to by było widać, no, są wyobrażenia czy posągi faraonów i na przykład już dziadek Tutanchamona widać, że już genetycznie jest, no, nie wiem jakiego słowa użyć, niewypaczony, ale jest zniekształcony. I góra, jego twarz jest smukła, bardziej przypominająca twarz kobiety. Jego dół jest bardziej zaokrąglony, tak też przypomina bardziej ciało kobiety. Raczej wcześniejsze wyobrażenia faraonów pokazywały faraona bardziej takiego męskiego, czyli no, nie zaokrąglony. Więc widać, że tam już coś się działo. Tutanchamon miał dzieci, no, one się urodziły martwe. I znaleziono mumię tych dzieci, no to oczywiście jest materiał dla badaczy, no i generalnie te dzieci były obciążone wadami genetycznymi, dlatego umarły przedwcześnie. I dlatego też z powodu wad genetycznych Tutanchamon też był obciążony wadami genetycznymi, w związku z tym no, kazirodztwo doprowadziło do tego, że ta dynastia upadła, ponieważ no, przestali, no, nie mogli mieć potomstwa. Geny były coraz słabsze i dzieci nie dożyły. Umarł, to Tutanchamon umarł bezdzietny. No jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, czyli przykład idzie z góry w dół, więc jeżeli takie praktyki były dopuszczane na samej górze, no to musimy założyć, że podobnie było i na dole. Tak? Ktoś stwierdził, no, że jest jakimś wysoko postawionym urzędnikiem, no, no to dlaczego jego krew ma się mieszać z krwią, prawda, jakichś tam niższych warstw społecznych. No to też brał sobie z odpowiedniego kręgu ludzi, no, kandydatki czy no, na żony powiedzmy. Więc to oczywiście z czasem ograniczało pewnie, zawężało pewne pole manewru. Więc znowu pewne rzeczy genetyczne były, no, były obciążenia genetyczne. Więc archeologia pokazuje, że to, o czym mówi Biblia, no, wcale nie jest wypaczeniem, przekoloryzowaniem, przebarwieniem, że tak faktycznie było. To, no, to tyle, jeśli chodzi o Egipt. A co z narodami zamieszkującymi Kanaan? Otóż w Biblii mamy opisaną pewną historię, która obrazuje no, rozwiązłość seksualną, oczywiście mówimy z Bożej perspektywy, jaka panowała w tamtej kulturze. Jest to historia Sodomy. Tak, Lot mieszkał w Sodomie, Lot był bratankiem Abrahama, no i Bóg postanowił zniszczyć Sodomę z powodu jej rozwiązłości seksualnej, i Gomorę, i miasta tamtego regionu. No i przyszli aniołowie do Lota. I kazali mu się wynosić, no żeby wyszedł z całą swoją rodziną z Sodomy, bo Bóg zamierza ją zniszczyć. No ale Lot przyjął tych gości, ugościł ich, no ale o tym dowiedzieli się mieszkańcy Sodomy. No i co się działo? Zanim jednak udali się na spoczynek, mieszkańcy miasta, mężczyźni z Sodomy, wszyscy niezależnie od wieku, nawet ci z najdalszych zaułków otoczyli dom. Wywołali Lota i zapytali, gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie wieczorem. Wyprowadź ich do nas, chcemy zabawić się z nimi. Wiadomo, o co chodzi, tak? Ci mężczyźni chcieli współżyć z tymi gośćmi, z mężczyznami. I gdy Lot odmówił, no to chcieli wymóc to siłą, czyli chcieli zgwałcić tych gości. Więc ta historia odzwierciedla, czy pokazuje, no zepsucie tamtej kultury, czy degenerację tamtego społeczeństwa. I musimy też pamiętać o tym, że religie tamtego regionu, one były mocno powiązane z kultem płodności. Można inaczej powiedzieć, że seks, współżycie seksualne, prostytucja sakralna, no były na usługach religii. I te rzeczy, te sprawy no, są jakby dobrze udokumentowane historycznie, to wystarczy wejść w Wikipedię, poczytać i po prostu jest mnóstwo takich rzeczy. No, no, seks ze zwierzętami czy współżycie ze zwierzętami to nie było nic nienormalnego dla tamtych kultur. Więc zatem mamy pewien obraz kultury czy też etyki seksualnej ludów, których ziemię Izrael miał zająć. Więc nie ma przesady w tym, co Biblia mówi, czy co Biblia przedstawia nam. Jaki jest stosunek Boga do takich praktyk, do takiej etyki seksualnej? No, no Bóg mówi, że to mu się bardzo nie podoba. Jego naród miał takich rzeczy nie robić, a ci, którzy w jego narodzie by tak się zachowywali, mieli zostać usunięci. Więc Bóg bardzo jednoznacznie potępia takie praktyki. No dobrze, ale jaka jest ta biblijna, ta Boża etyka seksualna? No, ona, można powiedzieć, jest streszczona, czy streszcza się w jednym przykazaniu. Nie cudzołóż. Nie cudzołóż. I to sobie rozpakujmy. Tak? Rozpakujmy, zobaczmy, o co tam chodzi. Czego Bóg zabrania w tym przykazaniu, czy poprzez to przykazanie. Więc najbardziej taką oczywistą odpowiedzią jest, że Bóg zabrania cudzołóstwa. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, że Bóg zabrania niewierności małżeńskiej. A to sugeruje nam, że przynajmniej, że jeżeli tak postawimy sprawę, że jest to przykazanie skierowane do małżeństw. Tak? Oni są w małżeństwie, więc powinni być wiernymi, nie powinni być niewiernymi. Bóg zabrania, aby małżonkowie byli względem siebie niewierni. Tyle, że no, kwestii cudzołóstwa nie można ograniczyć tylko do małżeństw. Tak? Fragment jednej piosenki mówi, że do tanga trzeba dwojga. Więc cudzołóstwo mówi o tym, że przynajmniej jedno z osób, które cudzołożą, jest w związku małżeńskim. Tak? Więc nie ogranicza się to wyłącznie do małżeństw. Biblia mówi, mężczyzna, który cudzołoży z żoną innego mężczyzny, współżyje z żoną swojego bliźniego, będzie musiał umrzeć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica, więc jest tutaj mowa generalnie o mężczyźnie. Tak? Czy jest on żonaty, czy nie, czy jest kawalerem, czy jest wdowcem, to już nie ma znaczenia. Tak? Jeżeli współżyje z żoną innego mężczyzny, to jest cudzołożnikiem, a ta kobieta, która z nim współżyje, jest cudzołożnicą. Zatem to przykazanie dotyczy też ludzi, którzy w małżeństwie nie są. I od razu widzimy tu też karę, jaka jest nałożona na cudzołożników, czy była nałożona na cudzołożników w prawie mojżeszowym. Więc to pokazuje, że Bóg bardzo poważnie traktuje te rzeczy. I tutaj moglibyśmy sobie zadać pytanie, tak? Bo pewnie być może się pojawia takie pytanie, a co ze współżyciem osób, które nie są w związku małżeńskim? No, oczywiście one nie muszą współżyć z kimś, kto jest w związku małżeńskim, więc mogą współżyć z kimś, kto jest podobnego stanu jak one. Co z takimi osobami? Czy to przykazanie ich nie dotyczy? Nie cudzołożą, więc no, w zasadzie nie dotyczy ich to przykazanie, prawda? Czy jeśli dwie osoby nie są w związku małżeńskim, to im wolno wszystko? Niezależnie od tego, czy będzie to para heteroseksualna, czy homoseksualna, czy będzie to związek osoby dorosłej z dzieckiem. A co jeśli chodzi o współżycie ze zwierzętami? Czy jest dozwolony w takiej sytuacji? Czy tylko osoby w małżeństwie mają to ograniczenie, że nie mogą cudzołożyć, tak? Mają ograniczone współżycie wyłącznie do współżycia ze swoim współmałżonkiem. A wszyscy inni mogą robić to, co się im żywnie podoba. Więc żeby odpowiedzieć na te pytania, no to musimy popatrzeć na to, co Biblia generalnie, ogólnie mówi w tej kwestii, kwestii seksu, seksualności. A wydaje mi się, czy jestem przekonany, że Biblia bardzo jasno mówi odnośnie tych kwestii, odnośnie współżycia. Już na samym początku w Biblii mamy wyznaczone granice dla seksualności człowieka. Przeczytajmy fragment. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, czyli sam początek Biblii, 20, werset 24. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał, ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała, będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Więc to jest norma. Tak, to jest norma, to jest przestrzeń, którą wyznacza Bóg dla seksu i seksualności człowieka. Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, uczynił ich małżeństwem, jednym ciałem. Dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, zostawiają swoich rodziców i łączą się ze sobą, aby być jednym ciałem. Łączą się ze sobą fizycznie i to też zawiera nie tylko to, że zamieszkują ze sobą razem, prawda, ale też to, że współżyją ze sobą i w pewnym sensie duchowo są jednym ciałem. I dlatego wyłącznie małżeństwo jest miejscem do, można powiedzieć, do współżycia, do aktywności seksualnej. I taki sposób myślenia, czy ten tok rozumowania, czy taka logika, no jest odzwierciedlone w prawie mojżeszowym. Na przykład Księga Wyjścia, 22 rozdział, 16 werset mówi, że jeśli ktoś uwiedzie niezaręczoną z nikim dziewicę i dojdzie między nimi do współżycia, to wniesie on opłatę ślubną i pojmie ją sobie za żonę. Tak? W przypadku cudzołóstwa była jasna kara, śmierć. W przypadku seksu przedmałżeńskiego, można powiedzieć, nie ma takiej kary, ale to nie znaczy, że nie ma konsekwencji. Tak, tutaj są konsekwencje bardzo jasno określone. Mężczyzna, który współżył z dziewicą, z niezaręczoną z nikim kobietą, musi ją pojąć za żonę. Tak? Seks zobowiązuje. Seks niesie za sobą pewne konsekwencje. Więc nie było kary śmierci, ale był nakaz ślubu. Więc jeżeli nastąpiło to fizyczne zjednoczenie, tak, to jest oczekiwanie, że za tym pójdzie i dalej, reszta. Więc jeśli chodzi o normalną sytuację, no to facet, prawda, czy mężczyzna łączy się z kobietą, więc najpierw jest to zjednoczenie, które jest przypieczętowane właśnie, można powiedzieć, aktem seksualnym, podczas gdy jest zamiana, to znaczy, że cała reszta, która w normalnej sytuacji była najpierw, musi być później, tak? Musi być to zobowiązanie, no, musi być to poślubienie, czy ślub. Więc to informuje nas, że inaczej jeszcze dokończę, że współżycie nie czyniło kobietę i mężczyznę małżeństwem. Żeby to było jasne, bo niektórzy ludzie mają takie pomysły, że jeżeli pójdą ze sobą do łóżka, to niektórzy chrześcijanie tak myślą na podstawie tych fragmentów w Biblii, że to już czyni ich małżeństwem. To nie czyni ich małżeństwem. To zobowiązuje ich do ślubu, do małżeństwa. Przynajmniej tak to działało w Starym Testamencie. Oczywiście tam jest, żeby być uczciwym, to się mogło nie zakończyć ślubem, gdy ojciec, powiedzmy, tej kobiety się na to nie zgodził. Ale generalnie ten człowiek dalej musiał zapłacić, dać prezent ślubny, tak? Czy był ślub, czy nie, to musiał dać prezent ślubny, czyli wnieść pewien posag. Więc to od razu informuje nas, że to, co się Bogu podoba, no to współżycie heteroseksualne pomiędzy dwoma płciami, współżycie między kobietą i mężczyzną, będącymi w związku małżeńskim. Wszelkie inne konfiguracje nie zostały dopuszczone przez Boga. Homoseksualizm czy bestialstwo, czyli zoofilia, czyli współżycie ze zwierzętami, czy małżeństwo ze zwierzętami, bo też niektórzy też takie rzeczy chcą praktykować, nie są dopuszczone przez Boga. W prawie mojżeszowym takie praktyki były karane śmiercią. Tak? Księga Kapłańska, 20 rozdział, 3 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 13 i 15 werset. Także mężczyzna, który położy się z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą musieli umrzeć. Sami będą ponosili winę za przelew swojej krwi. To samo dotyczy kobiety, jeżeli służyje z kobietą. 15 werset. Mężczyzna, który odbędzie stosunek ze zwierzęciem, będzie musiał umrzeć. Zwierzę to również zabijcie. To samo dotyczy kobiety. Jeżeli służyje zwierzęciem, ponosi karę, musi umrzeć. Ale fragment o stworzeniu człowieka definiuje nam też wiek osób, które mogą zostać małżonkami, no bo jeżeli mówimy o małżeństwie, no to trzeba zdefiniować, kiedy dwoje ludzi może stać się małżeństwem, może wziąć ślub, bo niektórzy, na przykład muzułmanie, przykrywają, jak to powiedzieć, pedofilię w ten sposób, że nie mają zdefiniowanego wieku, kiedy osoba czy dziewczyna może wyjść za mąż. W związku z tym mają swoje przepisy czy prawo, które mówi o kontraktowym małżeństwie, czyli można zawrzeć małżeństwo na jakiś czas, więc się dogadują z rodzicami, że zawrą małżeństwo z ich dzieckiem na określoną godzinę, dwie, pięć, dzień, prawda? Oczywiście, no, jak jest ślub, no, to musi być i współżycie, prawda? I o to chodzi im. Więc czas wyznaczony mija i jest automatyczny rozwód. Więc jest w pewnym sensie w literze prawa, czy też w świetle prawa zalegalizowana pedofilia. Oczywiście nie wszędzie, w krajach muzułmańskich, ale są takie sytuacje. W związku z tym też trzeba zdefiniować, kiedy facet czy kobieta mogą wziąć ślub, mogą stać się małżeństwem. I wydaje mi się, że Biblia to definiuje, może nie w sposób bezpośredni, ale pośredni. Z tekstu wnioskuję, tego tekstu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, który przeczytaliśmy, że jeśli chodzi o małżeństwo, to muszą być to osoby dorosłe. Oczywiście w zależności od kultury ten wiek był różnie definiowany, ale generalnie małżeństwo jest dla osób dorosłych, które mogą się rozmnażać. Tak? Ponieważ Bóg, kiedy stworzył człowieka i mężczyznę, przepraszam, kiedy stworzył mężczyznę i kobietę, kiedy stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, pobłogosławił im i nakazał im się rozmnażać, rozradzać. W związku z tym ja wnioskuję z tego, że jeśli chodzi o małżeństwo, to osoby, które wstępują w związek małżeński, muszą być w wieku, który umożliwia realizację tego błogosławieństwa. Muszą być na tyle dojrzałe, fizycznie i psychicznie, że są w stanie, że są, mają możliwość rozradzania się. W przeciwnym razie są po prostu dziećmi i jako dzieci nie powinny brać ślubu czy wychodzić za mąż, czy żenić się. W związku z tym, no to eliminuje małżeństwa osób z dorosłymi, osób dorosłych z dziećmi. Tak? Tak. To jest moje rozumienie, że to eliminuje małżeństwa osób dorosłych z dziećmi. Małżeństwo to małżeństwo osób dorosłych, a nie dorosłych z dziećmi. Eliminuje też małżeństwo dzieci. I w związku z tym też współżycie z dziećmi jest, no, wydaje mi się, godne bardzo mocnego potępienia, ponieważ jest to wykorzystywanie najsłabszych członków społeczeństwa, co Bóg generalnie bardzo mocno potępia, jeżeli wykorzystujemy tych najsłabszych. Więc to nam jakby, no, dotyka kwestii pedofilii. To jest coś, co, no, Bogu się nie podoba. Chociaż Biblia bezpośrednio o tym nie mówi. A może mówi? No nic. W związku z tym, kiedy Bóg mówi nie cudzołóż, to tak naprawdę zabrania wszelkiej poza małżeńskiej aktywności seksualnej. Oczywiście małżeństwo zdefiniowane jako związek dorosłych osób, dwóch różnych płci, związek kobiety i mężczyzny i chyba należało, już nawet nie chyba, ale należy dodać biologicznej kobiety i biologicznego mężczyzny. Jeśli mówimy o seksie, to mówimy wyłącznie o współżyciu w kontekście czy też w ramach związku małżeńskiego. Jakiś czas temu pojawiła się wiadomość w internecie, że mężczyzna urodził dziecko. Tak? No, później się okazało, że to biologicznie była kobieta, która stała się, no, w wyniku tam zabiegów medycznych czy chirurgicznych mężczyzną. No i tutaj zaszedł w ciążę, tak, i jako mężczyzna urodził dziecko, a z drugiej strony mężczyzna, który był w związku z tą wcześniejszą kobietą, też się poddał zabiegowi zmiany płci i stał się kobietą. No i jak to traktować? Tak, jak to jest kwestia, która wymaga zastanowienia, bo to bo to dziś no, kultura, dla kultury to są dopuszczalne kwestie. Kultury Zachodu, tak. Więc to tak do zastanowienia się. Ale to oczywiście nie wyczerpuje złożoności tematu i całego zagadnienia. Więc to jest tylko jeden aspekt kwestii odnoszących się do seksu czy do seksualności człowieka. We fragmencie, który przeczytaliśmy na samym początku, trzecia księga Mojżeszowa, 18 rozdział, Bóg mówi, aby nie odsłaniać nagości, na przykład bliskich krewnych. I Mojżesz mówi, czyjej nagości nie wolno odsłaniać. I to wyrażenie oznacza, to odsłanianie nagości oznacza współżycie seksualne. A ponieważ o współżyciu mówimy w kontekście małżeństwa, więc ten fragment definiuje nam, kto automatycznie, kto może wejść w związek małżeński. Tak? Czyli kto między kim a kim może dojść do ślubu, do małżeństwa. Więc na przykład Bóg zabrania związków kazirodczych, brata z siostrą, czy matki z synem, albo ojca z córką. Więc tam jest cała lista. Więc Bóg zabrania związków kazirodczych i definiuje, kto może wejść w związek małżeński. Ale to wyrażenie, aby nie odsłaniać nagości, oznacza też szacunek lub też poważanie dla sfery związanej z nagością człowieka. A szacunek wyraża się jak? No poprzez to, że nie patrzymy, poprzez to, że zakrywamy to, co jest wstydliwego. Generalnie. I na przykład Mojżesz, kiedy, co prawda troszeczkę nie mówi o wstydliwej sytuacji, ale Mojżesz, kiedy widział płonący krzew, no, postanowił podejść bliżej. I wtedy usłyszał Boga, który mówił do niego, że jest ziemia święta. Więc Mojżesz, gdy usłyszał to ostrzeżenie, jak się zachował? Natychmiast zakrył oczy. Bał się patrzeć na Boga. Więc zakrywając twarz, tak, zakrywając oczy, Mojżesz okazał Bogu szacunek i poważanie. I teraz mamy drugą sytuację, która daje na pewne porównanie. Na przykład mamy Noego i jego sytuację z synami, kiedy się upił po potopie. Noe się upił, tak, i leżał nagi w swoim namiocie. I Cham, jego syn, wszedł do namiotu i zobaczył swojego nagiego ojca. I co z tym zrobił? Poszedł i powiedział, pochwalił się swoim braciom, tak? I na tym jego aktywność się skończyła. Jak co zrobili jego bracia, gdy to usłyszeli? Wzięli koc, odwrócili się, tyłem weszli do namiotu, tak? Tak, żeby nie zobaczyć na gości swojego ojca i przykryli ojca tym kocem. I w ten sposób okazali ojcu, swojemu ojcu szacunek, poważanie, zakryli jego nagość, nie patrzyli na jego nagość. Cham tego nie zrobił. Cham nie okazał swojemu ojcu poważania ani szacunku, dlatego Noe przeklął Chama, a pobłogosławił Sama i Jafeta. Więc to przykazanie mówi nam nie tylko, kto może wejść w związek małżeński, to przykazanie też mówi nam, jaki powinien być nasz stosunek do kwestii nagości, naszej własnej i innych. Że to jest sprawa wstydliwa, a jako wstydliwa to powinna być chroniona generalnie. Ponieważ przykazanie nie cudzołóż no mówi o współżyciu, czy odnosi się do współżycia, do seksu, to znaczy, że odnosi się ono też do kwestii gwałtu. Ponieważ nie zawsze współżycie odbywa się za obopólną zgodą. Tak? Są sytuacje, gdzie współżycie jest wymuszone, czyli dochodzi do gwałtu. I co w takiej sytuacji, co prawo mojżeszowe mówiło odnośnie takiej sytuacji? Więc piąta księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 25 do 29 wersetu. Oczywiście, to, no, może nie zaraz. Jeśli jakiś mężczyzna napotka zaręczoną dziewczynę w polu, gdzie ją obezwładni i zmusi do współżycia, to umrze tylko mężczyzna, który z nią obcował. Dziewczyna będzie wolna, nie zasłużyła na śmierć. Sprawę tę należy traktować jak napaść z usiłowaniem zabójstwa. I drugi przypadek, Mężczyzna spotkał ją w polu, zaręczona dziewczyna wzywała ratunku, lecz nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. Drugi przypadek. Jeśli jakiś mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę, jeszcze nie zaręczoną, schwyta ją, położy się z nią i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który z nią obcował, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją upokorzył, nie będzie mógł już jej nigdy odprawić. Więc dla jednej może być szokujące, tak, że z jednej strony gwałt jest traktowany jako napaść z zamiarem zabójstwa i jest kara śmierci, tak, to w przypadku kobiety zaręczonej, czyli która praktycznie już jest żoną innego, tylko no nie została, jakby jeszcze ślubu nie było. W związku z tym możemy powiedzieć, że jeżeli jakby rozszerzyć, tak wnioskuję, tak rozumuję, że to samo dotyczy, jeżeli gwałt się odbywa na kobiecie zamężnej. Jest to traktowane jak napaść z zamiarem zabójstwa, czy było traktowane jako napaść z zamiarem zabójstwa i dlatego podlegało karze śmierci. Natomiast jeśli chodzi o dziewicę, o panny, no to było to traktowane jako upokorzenie tej kobiety. Tak? Jako upokorzenie tej kobiety, ale to nie znaczy, że mężczyzna był wolny od konsekwencji. Nie, znowu tutaj widzimy, że seks prowadzi do małżeństwa. Tak samo i w tym przypadku. Współżycie prowadzi do małżeństwa, ale tutaj jest pewne obciążenie dla mężczyzny. Znaczy obciążenie, no pewna kara. On nie może rozwieść się ze swoją żoną. W sensie odprawić ją, nie może się z nią rozwieść. Więc konsekwencje jego działania będzie odczuwał, no, dopóki żyje jego żona. Może nawet żona go przeżyć, więc będzie miał konsekwencje na całe życie, więc nie wiem, czy nie wiem, jak to w literaturze rabinicznej jest traktowane, czy jest podobna sytuacja, jeśli chodzi o dobrowolne współżycie między kobietą i mężczyzną, kobietą panną, tak, dziewicą, że tam ojciec mógł się sprzeciwić małżeństwu czy ślubowi i wtedy ślubu nie było, czy podobnie w tej sytuacji, ale generalnie no, jest współżycie i jest trochę inna kultura. Dla nas może to być szokujące, ale to jest inna kultura, w związku z tym to było traktowane jako pewna ochrona kobiety. Bo nasza kultura jest inna, dlatego to może być szokujące, ale jeżeli na przykład pojedziemy do Afryki, to w Afryce gwałt nie jest traktowany tak jak u nas, jako bardzo, coś bardzo złego generalnie, nadużycie, ogromne nadużycie, upokorzenie. Tam jest gwałt na przykład używany w celach korekcyjnych. Tak, jeżeli są sytuacje, że na przykład jeżeli kobieta jest lesbijką, no to może dojść do gwałtu w celach korekcyjnych, żeby ją naprostować. I to nie jest traktowane jako coś negatywnego. Generalnie mieliśmy, jakby w seminarium byłem, mieliśmy sąsiadów z RPA, z Republiki Południowej Afryki. I generalnie tam gwałt jest na porządku dziennym. No nie tylko w tych, jak można powiedzieć, murzyńskich społecznościach, ale też wśród białych. Kobieta, jakaś sąsiad, znajoma, wezwała policję, bo było podejrzenie, że ktoś chce się włamać. Policjanci przyjechali, zgwałcili kobietę. Jest inne podejście do tych kwestii. Więc tutaj jest pewne zabezpieczenie kobiety, prawda, że ten człowiek musi się zatroszczyć o kobietę. Nie może się jej odprawić, nie może się z nią rozwieść, jest jego żoną i on musi się o nią troszczyć. Więc z jednej strony gwałt kończy się śmiercią, tak, gwałciciela, a z drugiej strony gwałt kończy się ślubem. Więc zmusza to do zastanowienia się. Do zastanowienia się, czy zmuszało do zastanowienia się, czy warto. Tak, czy warto. Generalnie Bóg w ten sposób pokazuje, że to jest coś złego. Że tak nie powinno się postępować. I pozostała jeszcze jedna kwestia, tak, to jest to kwestia rozwodu. Ale wystarczy, byłoby za dużo, tak, bo to jest też skomplikowana, trudna kwestia, może skomplikowana, trudna kwestia. Właśnie jeszcze kwestia tego, jak to Pan Jezus postrzega te kwestie, więc o tym następnym razem będę kontynuował. Ale no, możemy tutaj już sobie pewne rzeczy powiedzieć, pewne wnioski wyciągnąć. Więc żyjemy w kulturze, która jest przesiągnięta seksem, nagością. I widać to wszędzie, na reklamach, nawet szczególnie. Reklamujesz dachówki, kto jest na zdjęciu? No, półnaga kobieta, tak? Najlepiej umieścić zdjęcie półnagiej kobiety, bo wtedy wiadomo, nagość się sprzedaje, seks się sprzedaje. Widać to w filmach, tak? Pokazywana jest tam nagość, czy sceny współżycia. Niektóre filmy nawet już nie wiadomo, czy to jest film fabularny, czy to już może pornografia, tak? Bo ta granica jest ciągle przesuwana. I dlaczego tak? No bo nagość się sprzedaje, seks się sprzedaje. I to nam pokazuje, że seks jest no bożkiem współczesnej kultury. A skoro kultura jest przesiągnięta seksem, no to należałoby zapytać, jaką etykę seksualną promuje ta kultura? No, generalnie jest to etyka, która zachęca do bardzo liberalnego podejścia do spraw seksu i seksualności człowieka. Wydaje się, że małżeństwo heteroseksualne to już w zasadzie przeżytek. A już średniowiecza, ciemność, ciemnogród, tak? Dziś promowane są wolne związki, że związki homoseksualne, a seks przedmałżeński w zasadzie jest normą. I to bardzo dobrze pokazuje, znaczy jest pewna taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze to pokazuje. Jest taki sportowiec, futbolista amerykański, tak? Tim Tebow, który jest chrześcijaninem i zaproszono go do programu, żeby z nim porozmawiać. No oczywiście zapytano go o kwestię seksu, bo ma narzeczoną, czy tam miał dziewczynę, jakąś tam miss Stanów Zjednoczonych, no i zapytano go o sprawy seksu. No, powiedział, że jest wierzącym chrześcijaninem, uważa, że seks jest zarezerwowany tylko dla małżeństwa, w związku z tym on seksu przedmałżeńskiego, prześlubnego nie praktykuje generalnie. No i jakie komentarze się po tym pojawiły? Tak? No, że dziwny jest. Tak, jakiś fundamentalista, że ma klapki na oczach, że średniowiecza, że po prostu, no co, kto to jest? No, ma gdzieś tam pusto w głowie. Natomiast kiedy inny sportowiec, koszykarz NBA, już nie podam imienia i nazwiska, no pochwalił się publicznie, że jest gejem, jakie były komentarze? O, jakie to odważne z jego strony, jaki wspaniały człowiek, i że trzeba go zachęcać do tego, żeby trwał w tym, prawda? Żeby nie wypierał się tego, żeby się nie wstydził, prawda? Że jak bardzo postępowy jest. Więc w dzisiejszej kulturze no, białe jest czarne, a czarne jest białe niestety. Jeśli chodzi o sprawy seksu i seksualności człowieka, to kultura zachodnia no, stanęła na głowie. Dlatego dobrze jest przyjrzeć się Bożemu prawu i zobaczyć, jak Bóg patrzył na te sprawy, czy patrzy na te sprawy, ponieważ to nam pomoże zobaczyć, co jest właściwe, a co nie. Jaka jest ta biblijna, czy Boża etyka seksualna. Jak podchodzić do kwestii nagości, bo tego jest pełno. Jak podchodzić do kwestii pornografii, a pornografia no, rozwala, niszczy małżeństwa, niszczy związki, może prowadzić do gwałtów, może prowadzić do pedofilii czy innych zboczeń i wynaturzeń. Pornografia prowadzi do wykorzystywania innych, zarówno dorosłych, jak i dzieci, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, więc kwestia seksu i seksualności nie jest jakimś niewinnym zagadnieniem, po prostu jest to, można powiedzieć, wybuchowa rzecz, która wymaga pewnej kontroli, ponieważ może wyrządzić krzywdę. No ale żeby kontrolować kwestie seksu i seksualności, no swojej własnej, tak, bo to musimy wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Musimy mieć wyznaczone granice. A nikt tego lepiej z nas nie zrobi, tak, niż po prostu jak Stwórca. Żaden człowiek tego najlepiej nie zrobi dobrze. Bóg jest w stanie jako nasz Stwórca zrobić to, co jest dobre, wyznaczyć nam właściwe granice. Dlatego powinniśmy patrzeć na to, co Bóg mówi odnośnie tych kwestii, co Boże Słowo uczy odnośnie tych kwestii i powinniśmy stosować je we własnym życiu. I do tego właśnie wzywa nas Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy poddawali się Panu Jezusowi Chrystusowi, Jego nauczaniu. A Pan Jezus też dotyka tych kwestii. Więc czego uczy nas prawo mojżeszowe, podsumowując, odnośnie kwestii seksu i seksualności człowieka? Po pierwsze, że współżycie czy seks nie jest czymś złym. Cudzołóstwo jest czymś złym, seks pozamałżeński jest czymś złym, natomiast seks w małżeństwie jest czymś pięknym i dobrym. Jeśli oczywiście jest wyrazem jedności dwojga ludzi. Tak, bo w małżeństwie też dochodzi do gwałtów. Więc jeżeli mówimy o seksie, tak, w małżeństwie, to tylko taki seks jest, podoba się Bogu, można powiedzieć, który jest wyrazem jedności tego małżeństwa, gdzie dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, mąż i żona, dobrowolnie poddają się sobie nawzajem i współżyją ze sobą. Seks jest czymś dobrym, ponieważ dany jest od Boga. Seks jest czymś dobrym, ponieważ prowadzi do posiadania potomstwa, ale trzeba też powiedzieć, że seks nie jest wyłącznie po to, aby mieć potomstwo. Tak? Seks jest po to, aby małżonkowie mogli się cieszyć swoją jednością, sobą nawzajem. Po drugie, prawo mojżeszowe uczy nas szacunku dla instytucji małżeństwa. Tak? Że Bóg, no to widać właśnie to podkreślanie tego małżeństwa. Kobieta, gwałt na kobiecie zamężnej czy zaręczonej, śmierć. Gwałt na kobiecie niezamężnej, niezaręczonej, konieczność ślubu. Więc to pokazuje nam, że Bóg mówi, no małżeństwo jest pewną świętością, tak, na którą nie wolno podnosić ręku. Trzeba szanować, są pewne granice. Dla seksu, dla seksualności i trzeba to szanować. Więc szacunek dla małżeństwa powinien zniechęcać do wszelkiej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. Po trzecie, prawo mojżeszowe uczy nas, że nagość powinna być wstydliwą, sprawą wstydliwą i dlatego powinna być chroniona. Szacunek, poważanie dla nagości prowadzi do troski o to, aby nagość była we właściwym czasie i we właściwym miejscu, i dla właściwych ludzi. Tak? To znaczy, że nagość jest dla małżeństwa w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. W związku z tym publiczne obnażanie się nie jest zachowaniem, które podoba się Bogu. Jeśli ktoś wychodzi na ulicę nago albo obnaża się publicznie, no to łamie przykazanie. A publiczne obnażanie się nie odnosi się wyłącznie do pornografii. Dotyczy to też kwestii naturyzmu, czy też plaż dla naturystów, tak? Człowiek chce na takiej plaży być kompletnie goły. Dotyczy to na przykład kwestii opalania się topless, tak? Czyli kobieta półnago. Ale kwestia szanowania nagości dotyczy też kwestii utrwalania nagości albo współżycia. Z punktu widzenia Bożego prawa no nie jest to właściwe. Jest to złe, ponieważ istnieje ryzyko, że te zdjęcia lub filmy, ten materiał może trafić w niepowołane ręce. I takie materiały później mogą zostać wykorzystane do szantażu, albo do zemsty, albo do upokorzenia kogoś. Więc i tutaj przykładów można by było mnożyć generalnie, kiedy to właśnie takie materiały zostały źle użyte. Tak, i ktoś w wyniku tego na przykład popełnił samobójstwo. W związku z tym lepiej dmuchać na zimne, niż mieć później problemy z tym związane. Człowiek może się starać, może się chronić, firewall mieć w laptopie, czy w komputerze, czy tak dalej, ale jeden błąd może kosztować bardzo wiele, w związku z tym lepiej dmuchać na zimne i nie mieć czegoś takiego. Takie rzeczy tylko dla oczu współmałżonka, tak? W odpowiednim miejscu i czasie. Zmuszanie czy nakłanianie kogoś do odkrywania swojej nagości też jest złem, które Bóg potępia. Zmuszanie do prostytucji jest złem, tak, ale dzisiaj no to są ludzie, którzy po prostu wykorzystują naiwność partnera, tak, i zachęcają do tego, żeby w internecie być aktywnym seksualnie i mieć, czerpać z tego korzyści w związku z tym. Jakiś czas temu już takie te słyszałem o aresztowaniu matki, która no, sprzedawała swoją córkę w wiadomym celu, albo też niedawno była informacja o mężczyźnie, który więził swoją żonę w piwnicy, gwałcił ją i też zapraszał kolegów na płatny seks ze swoją żoną. Więc to są takie przykłady odkrywania nagości czyjejś. I też no, możemy pomyśleć o Dawidzie i Batrzebie, tak? Bo to jest przykład no, cudzołóstwa. I wydaje się, no, kiedy mówimy o tym cudzołóstwie, to w zasadzie mówimy, myślimy o Dawidzie. Że Dawid jest tutaj winny i nie ma kwestii. Dawid jest winny, tak? To nie trzeba jakby usprawiedliwiać. Dawid jest winny, Dawid popełnił cudzołóstwo, ale rzadko mówimy o Batrzebie. A wydaje mi się, że warto też wspomnieć o niej w tej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że Batrzeba nie dopilnowała pewnych rzeczy w swoim życiu. To znaczy, że kąpała się nago. I było to widoczne z pałacu Dawida, więc nie tylko Dawid mógł widzieć te rzeczy, mogli też inni widzieć. Więc jeżeli jest wina, to jest wina obopólna. Dawid jest winny, nie ma kwestii, ale Batrzeba też powinna się kąpać w innym miejscu, tak żeby to nie było widoczne dla innych. Tak? Więc nagość powinna być sprawą wstydliwą. A to, co jest wstydliwe, powinno się zakrywać. I po czwarte, prawo mojżeszowe uczy nas, że gwałt jest złem. I w pewnych okolicznościach był traktowany jako próba zabójstwa. Tak? Napaść z zamiarem zabójstwa, za którego groziła kara śmierci. Więc ciekawe, jakby dzisiaj wprowadzić takie prawo, jaka byłaby reakcja tych, którzy no, myślą o gwałcie, o zgwałceniu kogoś. Więc zostawiliśmy kwestię rozwodu, ale o tym następnym razem. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że możemy się uczyć od Ciebie, z Twojego słowa, nawet tych trudnych kwestii, wstydliwych kwestii, ale to są kwestie potrzebne. Ojcze, Ty widzisz naszą kulturę, widzisz świat, w jakim funkcjonujemy, w jakim przyszło nam żyć. I to wcale nie jest świat inny od tego, który był kilka tysięcy lat temu, o którym pisze trzecia księga Mojżeszowa, ponieważ te rzeczy są też praktykowane dzisiaj. Ojcze, proszę Ciebie, abyś dała nam właściwe podejście do kwestii seksu i seksualności, właściwe spojrzenie na małżeństwo, na nagość, na gwałt, na rzeczy właśnie związane z tą naszą seksualnością. I dawaj nam mądrość w tej kwestii, żebyśmy umieli postępować, żebyśmy mogli świecić na tym świecie jak światło, żebyśmy mogli być solą tej ziemi. Proszę Cię, Ojcze, żebyśmy też nie przeginali ani w jedną, ani w drugą stronę, ale umieli zachować ten biblijny balans. Też dawaj nam mądrość, jak traktować osoby, które nadużywają pewnych rzeczy, też przekraczają pewne granice. Będziemy o tym, Ojcze, mówić więcej może za dwa tygodnie, ale już dzisiaj mów do nas i pokazuj nam postawę Pana Jezusa Chrystusa i zwracaj nasze oczy na Niego właśnie w tej kwestii, żebyśmy nie zapominali, że nie żyjemy w Izraelu. tylko żyjemy w innym kraju, w którym funkcjonuje inna kultura, inne prawo. Panie, proszę Ciebie, żeby te wszystkie kwestie, żebyśmy umieli to zrozumieć, właściwie poukładać i żebyśmy wiedzieli, jak właściwie zastosować to przykazanie w naszym własnym życiu. I żebyśmy mogli właśnie też wskazywać właśnie na Pana Jezusa Chrystusa i składać świadectwo o Nim przez nasze życie. Amen.